Dzień dobry, witam w ten piękny dzień wszystkich słuchaczy naszego Radia Kabalistycznego. Witam Cię, Aleksandrze.
Dzień dobry.
Piotrze.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy przestrzeń duchowa przenika się z przestrzenią materialną. Czy ktoś, kto chciałby się rozwijać duchowo, musi jakoś bardzo konkretnie rozdzielać właśnie te przestrzenie. Mnie zawsze fascynowało to, że gdy oglądałam filmy o jakimś rozwoju duchowym, to następował taki magiczny moment, kiedy uczeń udawał się do mistrza i co wtedy? I wtedy mistrz na przykład dawał mu zadanie, gdzie ten właśnie adept musiał przez miesiąc, dwa miesiące, czasami pół roku, rok na przykład szorować podłogę, albo sprzątać coś, albo porządkować notatki. I dopiero później następowało jakieś takie otwarcie, gdzie wpływała ta przestrzeń duchowa. I ja się zastanawiam, czy te przestrzenie się przenikają, czy one są oddzielone grubą kreską, czy będąc człowiekiem rozwijającym się duchowo musimy zapomnieć o materii, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy zwracać na nią uwagę, bo czegoś tam się uczymy.
Widzisz, ty dotknęłaś bardzo głębokiej studni, na którą trzeba po prostu popatrzeć ze wszystkich stron. Ja bym zaczął od tego, że jakby rygorystycznie, że pojęcia duchowe i materialne w ogóle jest iluzją. Jest jedna, jedyna rzeczywistość, która rozdzielona jest na warstwy. Czyli warstw, my jak uczymy w naukach, że jest 10 warstw budowy samego człowieka. 9 z których to są poziomy subtelne i jedna najgrubsza, która jest materialna. I ta najgrubsza jest osnowa, czyli fundament, na której trzyma się wszystko. I czasami dosyć często jest takie powiedzenie, że tylko żywy może się rozwijać. Czyli ten, kto umarł, ten, kto stracił materię, on nie rozwija się. A co to materia? Materia to jest rodzaj naszego życzenia otrzymać ze względu na siebie. To jest trudne pojęcie początkowo, ale nasze fizjologiczne ciało jest to zbiór różnego typu energii o spowolnionym rytmie wibracji, które tworzą iluzję twardości. Dlatego my czujemy twardość, dlatego że wszystko dąży do nas, wewnątrz nas. A nasze subtelne formy, oni mają to do siebie, że oni znajdują się i wewnątrz nas, i u wielu osób przenikają, czyli wychodzą na zewnątrz, ale znowuż taki mając za osnowę niższą formę. Kiedy człowiek umiera, jest teraz nawet już znany taki element, że tam dusza wychodzi i dalej sobie gdzieś tam idzie, tam do nieba, Trzeba tu zauważyć jeden faktor, że dusza to wychodzi, ona może być, przybywać na jakichś tam warstwach subtelnych w zależności od tego, czy czyniła dobro, czy czyniła zło, ale fundamentem nadal zostaje ciało fizyczne. Czyli ona znowu wchodzi i rozwija się niższa forma, prawda? Każdy sobie zdaje sprawę, że w zaświatach można żyć. No, każdy znający człowiek. Mhm. Niektórzy dyskutują na ten temat, można, nie można. Ale również te zaświaty, żeby w nich żyć, trzeba, jak my w poprzedniej naszej rozmowie mówiliśmy, trzeba zbudować w sobie. Jeżeli my ich nie mamy, a rodzimy się kim my? My rodzimy się malutkim kłąbkiem ożywionej materii, prawda? I ta materia zaczyna rosnąć i ona nabiera różnych elementów siły w sobie. Wszystkie siły, które ma człowiek, o których mówiliśmy, tam przyjaźń, miłość, harmonika, wszystko to wynika z nas. My coś przyjmujemy, akceptujemy w sobie i to rośnie. Rośnie z czego? Z ciała, z formy. Czyli z fundamentu przychodzi jakby na kolejne etapy. Dlatego dzielić ten aspekt, że to jest materialne, to duchowe, nie można. Do tego wszystkiego, jeżeli my weźmiemy to, w czym człowiek żyje w materialnym świecie, na przykład domy, samochody, tam ubrania, jedzenia, to wszystko jest osnowa do budowy jeszcze wyższych. Bo zauważ, Ot na przykład jesteś kobietą, prawda?
Nie da się.
I ktoś przyniesie ci na przykład w prezencie tam, pierścionek, załóżmy. Ty cieszysz się, prawda? Pierścionek jaki jest? Materialny, ale uciecha jest duchowa. Ale jeżeli ktoś przyniesie tobie ze złymi intencjami bardzo drogi pierścionek z diamentem, ty go wyrzucisz na śmietnik. Dlaczego? Bo on jest bezwartościowy wtedy, kiedy nie ma za nim ruchu duchowych energii. Czyli innymi słowami, co wychodzi? Że materialne rzeczy, on jest tylko elementem, czyli nośnikiem tych większych duchowych wartości.
No bo w końcu urodziliśmy się, prawda, w tym ciele, więc to ciało i w tej materii może służyć do tego, żeby rozwijać to, co duchowe w nas.
Czyli nie tylko może, ono i służy do tego.
Służy, tak, że inaczej byśmy po prostu się urodzili w jakiejś innej konfiguracji. I też to, co powiedziałeś, że jest 9 subtelnych warstw i jedna ta właśnie osnowa materialna, więc z tego się składa całość, więc to wszystko musi jakoś się przenikać i jest połączone. Więc ja się zastanawiam w takim razie, jak materia uczy nas duchowości.
No ja bym powiedział, ona nie tyle uczy, bo to, co my zahaczyliśmy 9 duchowych warstw, to jest to, co i nazywa się rozwój duchowy. Rozwój, czyli wzrost. My i rośniemy fizycznie, prawda? I fizycznie, kiedy my rośniemy, cała fizyczność nas ogranicza. A my robimy kroki ponad swoje siły. I ten krok, który robiony jest ponad, tworzy kolejną powłokę. Im większy jest krok, tym większa powłoka się tworzy. I ta powłoka, na przykład, ona nie istnieje u ludzi, które w ogóle nie przejawiają uczuć wewnętrznych. Bo duchowość to nie znaczy książki, to nie znaczy, że mistyka, to nie znaczy medytacja. Duchowość to jest to, co ty czujesz przy tym, jak ktoś ci dał pierścionek. Co ty czujesz? Harmonię, miłość, radość, zadowolenie. To jest duchowe. A pierścionek, no co? To jest tylko symbol gestu, prawda? Że ktoś ma duże uczucie, to zrobił duży gest. Małe uczucie, mały gest. Rozumiesz?
Czyli duchowość to jest to, co ja czuję przy jakichś działaniach materialnych.
Można tak powiedzieć.
Czyli wracając
nasz wewnętrzny świat.
Tak, nasz wewnętrzny świat. Czyli wracając do tego przykładu z uczniem mistrzem, taki uczeń szorując podłogę mógł w sobie powiedzmy budować,
opanować. Nie budować, on opanowywał tą niszą formę, idąc drogą pokory.
Czyli pokorę w sobie odnajdywał. Właściwość takiego...
To jest najgłówniejsza cecha. Duchowa. Bo nie mając tej cechy, nie można dalej zrobić kroku tak naprawdę.
My budząc się w tym świecie jako duchowa istota, to ciało nam rośnie i ono jest tak jakby takim miejscem, takim pojemnikiem, takim właśnie, tak jak Aleksander powiedział, pragnieniem, czyli takim miejscem, w którym coś może się zbudować. I to pragnienie, ta siła jest również jakimś czynnikiem, który wpływa na nas, tak? Ona ma czegoś w swoją moc oddziaływania, w jakiś sposób nas do czegoś zmusza. No jak widzimy, że czasami ludzie mają pragnienia i nie są w stanie się powstrzymać w ogóle przed tymi pragnieniami. Po prostu idą tak, jak im to forma, to ciało zobowiązuje albo zmusza. I teraz nie każda taka forma jest gotowa na to, żeby w niej się coś pojawiło. Czyli na przykład idąc za tym tropem, o którym mówiłaś, o uczniu i mistrzu, forma, gdzie ja coś chcę dla siebie, nie jest zbyt przydatna do tego, żeby w niej się pojawiły takie odczucia stricte duchowe, jak na przykład miłość. Jeżeli ktoś jest samolubny, myśli tylko o sobie, nie chce w ogóle myśleć o innych, no to umówmy się, z takiego czegoś on miłości nie zbuduje. W związku z tym na początku takiego ucznia uczy się, w jaki sposób opanować to, żeby to ciało nie rządziło nim, tylko żeby on w jakiś sposób budował w sobie miejsca, w których może się pojawić takie odczucie właśnie jak miłość, jak prawda, jak szczodrość. Wszystkie te cechy, do których de facto od urodzenia człowiek dąży. Tylko zawsze ma taki dylemat, jak to zrobić. Czyli jak zrobić, żeby czuć miłość. I myśli tak, no dobrze, to jak ktoś mnie będzie kochał, to ja będę czuł miłość. Ktoś go kocha, a on tej miłości wcale nie czuje. On czuje jakieś pragnienie, ale nie czuje miłości, a on chce czuć miłość.
Co więcej, zastanawia się, co to jest ta miłość.
Dokładnie tak. A żeby zbudować, czyli żeby poczuć miłość, on musi mieć w sobie miejsce na miłość. Miejsce na miłość, czyli pojemnik, nazwijmy to tak, taką formę, w której fizyczną, w której ta miłość może się objawiać. I wtedy nagle zaczyna poznawać, ach, to jest miłość, to jest duchowy świat. Często takie coś poznajemy spontanicznie, na przykład w stanie zakochania. Stan zakochania jest dla każdego chyba, który tego doświadczył, czymś naprawdę wzniosłym, czymś wielkim. Coś, co każdego, każdy człowiek chyba chciałby to przeżywać cały czas.
Tak, bo przeżywa wewnętrznie, ale jednocześnie materialnie potrafi, tak czasami się tak mówi, że nawet góry przenieść, tak? Czyli też działania są takie,
dokładnie,
że wow.
Tak, dokładnie,
że
tak. Czyli wszystko ta, robi. Objawia się w nim jakaś siła, która płynie z niego, niezależnie od niczego. I w takim sile ta siła musi być w coś obłączona, musi być w jakimś miejscu. Czyli on musi mieć jakieś cechy, które przydają się do tego, żeby właśnie taka siła się w nim objawiła. A kiedy ona znika i on chce znowu teraz miłość od innych, no to nie ma możliwości, żeby takie uczucie przywrócić jeszcze raz. I w związku z tym ten uczeń i mistrz, on budując w sobie, on stwarza najpierw takie okiełzna, może powiedzieć, okiełzna swoje ciało, czyli te siły, które nim rządzą, żeby przyciągać. I na bazie tego zaczyna budować dopiero siły, którymi on może obdarzać, które mogą się pojawić, żeby on zaczął obdarzać. Mhm.
Czyli te przestrzenie się przenikają. Dla kogoś, kto na przykład nie ma takiej drogi życiowej, że właśnie może tylko poświęcić na rozwój duchowy, tylko po prostu funkcjonuje w materii, tak? Dla często, nie wiem, kobiet, tak? Czy dla osób, które mają rodzinę. Jak te działania w materii mogą pomóc mu budować w sobie to wewnętrzne duchowe ciało.
No wiesz, bo to jest
pokora faktor, była, tak?
To jest faktor tylko uświadomienia. Jak tylko człowiek uświadomi, że dla pełnego szczęścia jemu jest potrzebne to, co mówimy cały czas, wyłącznie wewnętrzne przeżywanie, wewnętrzne uczucie, on może to wyciągać z każdego działania. Z każdego. Teraz jak ludzie żyją? W większości ludzi żyją no, nie z własnej woli. Od ich jakby zmuszają do takiego życia. I większość życia ludzi jest na tym polega, że on robi jakieś działania tylko, żeby wywołać wrażenie na kimś, żeby ktoś powiedział, że ja prawidłowo robię. Prawda? I to jest blef. To jest iluzja. Te działania ni do czego nie doprowadzają. Jeżeli człowiek rzeczywiście chce rozpocząć budowę siebie, on nie powinien patrzeć na zewnętrzne elementy. On, to co my mówiliśmy, powinien zacząć jakby wyiskiwać w siebie te pierwotne cnoty. Pierwsze, co jest jemu przyjemne. Prawda? Co dostarcza mi radość? Jeżeli dostarcza mi radość jakaś czynność, ja po prostu robię tą czynność, żeby utrzymywać siebie ciągle w radości. Jeżeli na przykład taka cecha nam jak skromność albo pokora dostarcza mi radość, ja biorę tą cechę i w każdym swoim działaniu, bądź to w pracy, bądź to w sklepie, bądź to nie wiem, z dziećmi czy w rodzinie, ja wyrażam tą cechę i w tym momencie ja przeżywam te odczucia, które po prostu daje mi wewnętrzną satysfakcję. Jeżeli na przykład jakby wyrażeniem wzniosłości u mnie jest odczucie miłości, tak jak mówiliśmy, że tam stan zakochania. Więc w tym momencie ja umysłem zaczynam wytwarzać w sobie stan, gdzie próbuję do każdej rzeczy wyrazić taką miłość. Do dzieci, nieważne co oni zrobiły, dobre, złe, wyrażam miłość. Do ludzi, którzy mnie otaczają, wyrażam miłość. Nieważne jaki on jest jeden głupi, drugi mądry, trzeci jakiś zawzięty. Każdy ma swój własny przeżytek i każdego ciąży. Ale jeżeli ja wyrażam do każdego, bez względu na jego skutki, że on jest zły, no jest, ale ja wyrażam do niego tą miłość, to właśnie i jest coś, co za pomocą materialnych działań ja dokonuję duchowego przeobrażenia. Nawet nie wychodząc z domu, nawet nie idąc na żadne kursy, na żadne lekcje. Ja po prostu z siebie jestem w stanie ciągle przebywać w tej radości, miłości, czyli to, co mi najbardziej jest odpowiadające.
Czyli tak jak ja to rozumiem, że wykonując nawet najbardziej materialną, przyziemną tak się mówi, rzecz, mogę cały czas być w jakimś takim natchnieniu duchowym.
Jak najbardziej.
Że to nie trzeba właśnie być w medytacji non-stop, że można też nie wiem, gotując zupę czy sprzątając, no tak bardzo przyjemne rzeczy, jeżeli robimy to w natchnieniu, w radości, to już wyrabiamy w sobie te przymioty duchowe.
Pamiętasz, jak ja powiedziałam wcześniej, tak, że w zależności od tych działań, które my wykonujemy, my mamy takie skutki. Jeżeli ja ciągle staram się wytworzyć, mnie nie wychodzi, ale ja staram się wytworzyć jakąś cechę, lubię przebywać w radości, ja robię wszystko, żeby ta radość była. Jeżeli ja widzę, że mój czyn nie powoduje radości we mnie, więc ja zmieniam czyn i robię taki, który powoduje. Więc skutki moich działań nie zmuszą mnie długo czekać. Oni również będą radosne i będą rozszerzały mój jakby karmiczny los na tyle, że każdy dzień nie trzeba będzie iść do wróżki pytać, jak tam będzie. Bo ja i sam wiem, że ja posiałem takie nasiona i wyrosną takie owoce. Ale jeżeli z drugiej strony człowiek nieświadomie sieje jakieś zło, jakieś agresje, ktoś gdzieś go obraził i on później gule jemu tu w gardle pół miesiąca czy tam miesiąc czasu bije, to nosząc tu gulę w sobie, jakie skutki będą? Rzecz jasna, że znowuż taki niesprzyjające. To jest element umiejętności opanowania siebie i tworzenia z siebie w materialnym świecie pewnego dostatku. Ja powiem tu więcej. Większość ludzi, które mają biedę, które mają bardzo niski status społeczny, które nie mają pieniędzy, które nie mają materialnych zasobów, oni związane jest z ograniczeniem właśnie w tych elementach, o których my mówimy. To nie znaczy, że im pracodawca nie płaci. To znaczy, że on dokonuje wyboru na miarę swojej świętości bądź wulgarności. Im bliżej człowiek do niskiego poziomu, czyli prymitywne cechy jakby wydziela, on chce radości, a on czeka, że jemu radość przyjdzie. Też wspominaliśmy o tym. I on z tym czekaniem powoduje to, że niby jest taki święty, a tu...
Stagnacja.
Pensji nie ma, pracy nie ma, nikt go nie chce, nikt go nie kocha, wszyscy od niego się odwracają, tylko dlatego, że on siedzi i czeka, że coś do niego... A czasami jeszcze są tacy, którzy tam w dumie się wznoszą. Nie, ja jestem taki mądry, ja jestem taki roszczeniowy. Jak tu, że ktoś tam nie pośmiał mi tego nie zrobić? Od czym on się wznosi? Taki świat on wokół siebie buduje. Bo świat to jest to, na co padną oczy człowieka. On zarejestrował, umysł zarejestrował, to jest jego świat. I z takich ludzi on się po prostu się składa.
Ale powiedziałeś, że takim wskaźnikiem jest ta radość i żeby kierować swoje serce i działanie ku takim czynom, które wywołują radość. Ale często jest tak, że no pewne rzeczy musimy zrobić. No, ta przykładowa zupa, tak? Że mama musi dla na przykład swojego dziecka ugotować zupę. No nie, dla dziecka jak się gotuje, to sprawia radość. No ale powiedzmy, nie wiem, codzienne gotowanie nie wiem, dla większej liczby osób może już takiej radości nie sprawiać. To co zrobić? No nie zrezygnuje się z tego. To jak można ustawić siebie do tego, żeby w czynnościach, które nie sprawiają nam radości, żeby ją jednak poczuć?
Wszystko tutaj zależy od intencji tak naprawdę, jaki człowiek podchodzi do tego. Weźmy ten przykład. Tak? Siedzimy sobie, rozmawiamy na temat tego, jak być szczęśliwym. Jak się czujesz? Czy to jest przygnębiające, czy to jest ciężkie, czy to jest nie, obowiązek, który został na ciebie narzucony? No nie, tak? To jest coś, co jest radosnego. Człowiek jak tylko sobie pomyśli, że tak może być, och, to aż się cieszy. No, szczęśliwość cała bije z niego. I właściwie podobnie we wszystkich czynnościach duże jest podejście. Na przykład, jeżeli mamy do wykonania jakąś czynność i, no nie wiem, świat zobowiązuje nas na przykład, nie wiem, pójść do pracy rano, tak? Dlaczego ja tam idę? Pytanie pierwsze. Czy dlatego, żeby za chwilkę dostać jakieś pieniądze, nie wiem, cokolwiek, zaszczyt, sławę, jakkolwiek by do tego nie podejść? Czy świadomość moja jest już na przykład tak wybudowana, że ja wiem, że każdym swoim czynem buduję siebie? I idę do pracy, tam są jacyś ludzie, którzy korzystają z tego, co robię. Jeżeli ja w to włożę na przykład swoje największe, najszczersze odczucia, w to, co robię, niezależnie od tego, zapłacą mi, nie zapłacą, czy jest obowiązek, czy nie obowiązek, ja tam idę i wkładam to z siebie. Co się dzieje? Ja tym buduję siebie. Jeżeli pierwszym moim czynem istnienia w tym świecie jest zbudowanie siebie z najlepszych cech, na takich, na które mnie na dzisiaj stać, i dobudowywanie tych klocuszków w każdej cesze coraz bardziej, żeby było szczerze, coraz bardziej w prawdzie, coraz bardziej w szczęśliwości, to każdy mój czyn dobudowuje mnie tak, że w pewnym momencie właściwie wszystkie czynności, które wykonuję, jeżeli to jest mój główny cel w tym świecie, stają się czymś, z czego ja mogę siebie zbudować. Absolutnie każde. Czy jest to obowiązek, czy robię to zupełnie z własnej woli. Mhm.
Tak sobie myślę, że moje pytanie początkowe to takie trochę było na siłę, bo teraz jak rozmawiamy, no to ja to też widzę jaśniej, że w sumie no powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy w baterii, skoro już jesteśmy w takiej postaci, że nie ma co na siłę rozdzielać tych przestrzeni, że one się przenikają i że mają się przenikać, że w zasadzie z tego przenikania powinniśmy wyciągać to, co najlepsze, czyli to, co najbardziej korzystniejsze i to jest, to nas rozwija. I w zasadzie to powoduje, że jest jakaś pełnia.
No to jest ciekawy moment taki, dobrze mówisz o tym, bo realnie rzecz biorąc, nawet my o tym rozmawiamy tutaj, próbujemy coś naszym słuchaczom przekazać, prawda, jakieś momenty. Ale moja propozycja jest taka, niech każdy słuchający zastanowi się, dlaczego on w ogóle w tym momencie siedzi i słucha to, co słucha. Bo to nie jest z przypadku. Nie ma czegoś takiego, że nagle jemu coś wpadło i on siedzi i słucha. Jeżeli on to słucha, to coś gdzieś jemu wewnątrz już jego doprowadziło, czyli coś nim rośnie, prawda? A głównym celem nawet naszych rozmów jest to, żeby dać tym samym słuchaczom coś, co w nich będzie wewnątrz rosło. Tak jak na przykład, ot jest tam różne radia, które dają, jedne rozdają pieniądze, prawda, słuchaczom i słuchacze zadowolony, jedne jeszcze coś rozdają. My dajemy też coś, co jest nie mniej wartościowego niż tych 10 czy tam 100 tysięcy, ale żeby dowartościować to wszystko, te pytanie, dlaczego właśnie człowiek siedzi i słucha, ono jest bardzo na miejscu.
Tak, no bo de facto to, co się dzieje, to człowiek dostosowuje się zawsze do jakiegoś rezonansu, który mu odpowiada. To jest tak jak struna ze struną. Jak zaczyna jedna struna obok drugiej, to ona sama zaczyna wibrować tak jak ta pierwsza. I tu jest podobnie, że nie wszystkie struny ze sobą zaczną rezonować, ale te, które są blisko, są podobnie nastrojone, zaczynają rezonować. I w tym momencie też człowiek może, dostosowując się w jakimś towarzystwie, przebywając, może dostosowywać się i tak jakby dorezonowywać się do tego towarzystwa. Jeżeli na przykład wybierasz sobie towarzystwo, które wszyscy szczęśliwi, chodzą zadowoleni, uśmiechnięci, radośni w życiu, co się z tobą dzieje? Od razu tobie rośnie, to same uczucia w tobie rosną. Nagle budzą się w tobie klocki, które może dawno, dawno temu były zapomniane i nagle ty się czujesz radosna. Ten cały temat w ogóle doboru towarzystwa to jest w ogóle osobna też gałąź, o której w kabale się mówi. Ale jak widać, sama kabała to jest nauka absolutnie praktyczna. Jeżeli ja dostosowuję się do takich wibracji, przebywam w towarzystwie, w miejscu, tworzę swój świat z takich wibracji, to automatycznie ten świat, wpływając na mnie tymi wibracjami, powoduje, że ja jeszcze bardziej się usubtelniam, jeszcze bardziej wyrażam to, z czego chciałbym się zbudować, z wielkiej radości.
Czyli nie należy walczyć z materią, należy powodować tak, żeby ta materia w cudzysłowie pracowała na nas.
Była coraz więcej.
Coraz więcej
i pracowała. Łączne rzeczy, że na pewno zrozumieliście.
Tak, żeby pracowała na nasz rozwój duchowy, na nasze szczęście i żeby ta materia była właśnie na takich wibracjach i tak na nas działa, żebyśmy czuli właśnie tę radość cały czas w sobie.
Zresztą po to my jesteśmy tu na ziemi. Nie po to, żeby ciężko pracować, nie po to, żeby chorować i zachorować się, jak mówią, na amen, a po to, żeby przeżywać, jak mówisz, czuć radość z tego życia. I to jest z zakresu naszej ręki, czyli my możemy, każdy człowiek, każdy, jeżeli już słucha nas, to znaczy, że w nim już te ziarenko dojrzało do tego, żeby być szczęśliwym.
No cóż, to cieszmy się w takim razie, że możemy korzystać i z materii, i z przestrzeni duchowej i możemy czuć się pełnymi ludźmi i dążyć do tej pełni jeszcze bardziej. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję.